Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5 Dżumada al-Awwal 1446 roku po Hidżri, albo też Sexto Novembris Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam Państwu, że książka, która właśnie już dzisiaj będzie prawdopodobnie rozsyłana, ponieważ ci bardzo sympatyczni i bardzo profesjonalni ludzie z Centrum Wysyłkowego InPostu dzisiaj ją pakują i wysyłają na razie do tych wszystkich, którzy załapali się na książkę z autografem. Ja wczoraj w nocy skończyłem podpisywać. Udało się to głównie dzięki dobremu długopisowi, ale nie powiem jakiej marki. Natomiast rzeczywiście była zasadnicza różnica z tym, co było teraz, a i tym, co było poprzednio. Tu się okazuje, że przy złożeniu 7000 podpisów długopis i jego jakby jakość odgrywają bardzo dużą rolę. Otóż, więc podpisałem już te książki. One powinny do Państwa wyjechać. To jest jak gdyby pierwszy ważny komunikat. Jeszcze cały czas oczywiście możecie Państwo załapać się na darmową wysyłkę. To już nie tak długo, więc proponuję się spieszyć. Dla tych, którzy oczywiście chcą tę książkę kupić, jest jeszcze cały czas darmową wysyłką na szewko.alt.pl. To jest jak gdyby pierwszy ważny komunikat. Drugi komunikat, obiecywałem Państwu komunikat ważny dla patronów, ale ja najpierw chciałem coś zrobić, a potem ogłosić, ale Państwo chcecie, żebym ogłosił, a potem robił, ok? Więc z okazji 11 listopada mój wkład w Marsz Niepodległości. Będziecie Państwo, wszyscy patroni, którzy wspierają mnie tam kwotą 50+, będą mieli dostęp, tylko jeszcze nie wiem w jakiej formie, to właśnie muszę dopiero przepracować, bo potrzebuję niestety do tego kilkanaście godzin ze względu na przesyłanie dużych plików, więc będą mieli dostęp do wszystkich archiwalnych odcinków specjalnych, które w tej chwili są dostępne wyłącznie za paywallem. Także to nie będzie przez długi czas, ale będzie dostatecznie długo, żebyście Państwo sobie zdążyli te odcinki obejrzeć. Także jest to moja taka niespodzianka listopadowa dla patronów. Tak? To jest druga rzecz. I trzecia, jeżeli chodzi o patronów, to również mam taki pomysł, ponieważ będę teraz i tak proszony o to, żeby wpisywać się z różnymi fajnymi wpisami do książki, nawet jeżeli ktoś się nie załapał na tę książkę z Basgrowem, przepraszam, z autografem autora. W związku z tym prawdopodobnie zrobię tak, że będę raz w tygodniu w określonych godzinach dostępny w punkcie, który będę przesyłał patronom i patroni będą mogli się ze mną tam spotkać w miłej i niezobowiązującej atmosferze. No niestety to będzie w Warszawie, bo niestety nie będę miał czasu, żeby jeździć po innych miastach. Natomiast jeżeli ktoś będzie i patronem, i z Warszawy, albo będzie przez Warszawę przyjeżdżał, to w danym dniu, w danej godzinie, pewnie raz w miesiącu będę zawsze na Was czekał, będziemy sobie mogli zrobić jakieś niewielkie spotkanie. Także, ale to będę rozsyłał, tak jak mówię, do patronów, ale ponieważ patroni nie czytają zwykle to, czego się do nich, co się do nich rozsyła messengerem, prawda, czy mailem, a wolą usłyszeć, to w związku z tym powiedziałem i tak pewnie jeszcze od listopada będzie. Tak, także mamy te informacje. Proszę Państwa, teraz przechodzimy już to przydługi wstęp. Zapewne jeszcze o czymś zapomniałem, ale rzeczywiście wczorajszy dzień był intensywny ze względu na to kosmiczne podpisywanie, przerzucanie palet z miejsca na miejsce. W każdym razie mamy pierwszą najważniejszą informację dnia. Trump zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Druga informacja dnia. Kamala Harris nie ma. I to jest dobra informacja dnia. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim w tej chwili, kiedy ja nagrywam, no starałem się jak najpóźniej nagrywać, a z drugiej strony starałem się, żeby zachować jednak tą godzinę 13. Starsze pokolenie wie, dlaczego jest to tak bardzo symboliczna godzina, więc to jest właśnie ten moment, kiedy dawno, dawno temu, jak nie było jeszcze kolorowej telewizji, to można było się zaopatrzeć w coś, co spowodowało, że świat się stawał bardziej kolorowy. Więc właśnie to jest, obecnie tą samą rolę pełni na wschód od Bliskiego Wschodu. Ja po prostu starałem się jak najdłużej wyczekać, no ale już nie mogę dłużej. Prawie na pewno, na 99% prezydentem w tej chwili, czyli o godzinie 9 rano, jest Donald Trump. Donald Trump wygrywa w cuglach praktycznie wszystkie te stany obrotowe. Wygrał przed chwilą dosłownie Pensylwanię. Brakuje mu tam w tej chwili chyba 6 tylko punktów, czy 6 głosów elektorskich do całkowitej wygranej, ale ma przewagę ogromną w Arizonie. To przy podliczeniu 83% głosów on tam wygrywa. W Georgii to już wiadomo wygrał. W Północnej Karolinie wygrał. Pensylwanii wygrał, w Wisconsin ma przy 90% policzonych głosów akurat w tej chwili ma przewagę 4 punktów procentowych, więc to jest już nie do zaorania. Co więcej, w Michigan, słynnym Michigan, prawda, i Michigan i innych tym podobnych stanach, otóż wygrywa 7 punktami przy 77% policzonych głosów. Znowu, to musiałoby dojść do jakichś cudów nad urną wyjątkowych, choć nie takie się zdarzały. Pamiętajmy, to jednak są Stany Zjednoczone, więc cuda się zdarzały wielokrotnie. Więc, no ale załóżmy, że jeżeli wygra którykolwiek tak naprawdę jeszcze z tych obrotowych stanów, to jest zaorane i Trump jest prezydentem. Warto właśnie powiedzieć, że w Georgii w 2020 roku nieznacznie przegrał, tutaj bardzo szybko wygrał. Karolina Północna, prawda, tak samo, to jest stan, w którym nieznacznie wygrał. To były są właśnie pierwsze, które już ogłosiły zwycięstwo Trumpa, właśnie po niej przed chwilą dosłownie Pensylwania. Co więcej, mamy też, co jest najważniejsze oprócz tego, bo zaraz sobie powiemy o następstwach tego, dlaczego tak się stało, to jest chyba Państwu się spodoba ta krótka analiza, ale również warto powiedzieć, że Republikanie przejmują kontrolę nad Senatem. To jest wyjątkowo korzystna dla Trumpa informacja. Jeżeli utrzymają, na pewno utrzymają przewagę również w Izbie Reprezentantów, no to w zasadzie Trump będzie miał najbardziej komfortowe możliwe spośród warunków rządzenia no od paru kadencji, tak, więc to jest tak, że kontroluje, znaczy w poprzedniej kadencji miał problemy, zresztą miał również, to jest już na odrębną historię, ale miał przecież ogromne problemy również z republikanami, on był jednak noworyszem, nie miał zaplecza, ci tak zwani trumpiści, prawda, stanowili jakiś margines, prawda, no w tej chwili trzymają, że tak powiem, za twarz kongres i resztę partii republikańskiej, poprzednio byli pariasami, no teraz już tak nie jest, teraz jest cała masa nominatów, prawda, Trumpa i ludzi, których Trump poparł, a w związku z tym powygrywali wybory, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Poprzednio ten opór przeciwko niemu, prawda, że jak on śmiał w tym przedszkolu i z zabawkami starych rodów, prawda, republikańskich, jak on śmiał namieszać, teraz już tego nie będzie. Znaczy teraz, jeżeli będzie jakiś tam opór, to może symboliczny u siebie w partii, więc ta jego partia wychodzi z tych wyborów dużo bardziej skonsolidowana. To jest zupełnie inna sytuacja niż za poprzedniej kadencji. Oraz no, trzeba też powiedzieć, że jest wielki kryzys przywództwa również u demokratów. Poprzednio po Obamie, krótko mówiąc, ci demokraci wchodzili w starcie z Trumpem bardzo mocni, z bardzo mocnymi liderami, jeszcze rozgrzani, można powiedzieć, tym zwycięstwem i tą falą rządów Obamy. W tej chwili demokraci, jeżeli będą się konfrontowali z Trumpem, no to próbowali właśnie i zrobili to w sposób wyjątkowo nieudolny. Ja mówię również o tych konfrontacjach, czyli o tym wszystkim, co może zajmować Trumpa tak, żeby miał zajęcie przez całą kadencję, zamiast się zajmować rządzeniem, to żeby się na przykład zajmował procesami, prawda, różnymi tam skandalami i tak dalej. No tego to już, znaczy nie twierdzę, że nie będzie, ale to jednak nie są ci sami demokraci, tak? Oni to, co mogli, zrobili, jak na razie nie udało im się wiele zrobić, krótko mówiąc. I raczej przez najbliższe miesiące nie będą zdolni do jakiejś większej kontrofensywy politycznej, tak żeby temu Trumpowi poprzeszkadzać w rządzeniu. Także Trump będzie miał wyjątkowo komfortową prawdopodobnie sytuację, jeśli chodzi o rządzenie krajem. No a to jest, jeżeli on będzie chciał wprowadzać jakieś, co więcej, ma jeszcze swój Sąd Najwyższy, to też nie jest bez znaczenia, więc poprzednio pamiętamy, że dużo z jego pomysłów było torpedowanych przez wymiar sprawiedliwości, teraz może być zupełnie inaczej, jeśli to będzie trafiało, prawda, do Sądu Najwyższego. Więc mamy, krótko mówiąc, wyjątkowo dla niego komfortową sytuację, co daje mu możliwość prowadzenia bardzo daleko posuniętych i ambitnych reform, ambitnych zmian. Więc czy można się spodziewać wstrząsów? Tak, moim zdaniem można się spodziewać wstrząsów, przede wszystkim w polityce wewnętrznej, która akurat Amerykanów polskiego pochodzenia bardziej interesuje nas mniej, tak? Chyba że dzięki polityce Trumpa nagle wszyscy staniemy się emigrantami, prawda, i staniemy się na przykład Amerykanami polskiego pochodzenia, bo nie będzie gdzie uciekać indziej, no ale to jest zupełnie inna historia, o tym sobie powiemy za chwilę. To o tym sobie właśnie powiemy za chwilę. Natomiast no jeszcze o tym Senacie, no to warto powiedzieć, że tutaj no po pierwsze z takich ważniejszych senatorów to w Ohio, prawda, Moreno pokazał Browna, demokratę, teraz Josefa Manchina, niezależnego, zastąpi republikański gubernator Jim Justice, Deb Fischer powstrzyma Dana Osborna, prawda, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, to wystarczy wszystko do tego, żeby Senat został przejęty przez republikanów. Już to nie będę opowiadał o szczegółach wyborów. Warto też powiedzieć, że no właśnie niezatapialny Bernie Sanders, prawda, dostał się po raz kolejny, także będzie znowu kongresmenem. Tutaj nie ma jak gdyby jakichś większych zaskoczeń, więc w walce o Izbę Reprezentantów republikanie tak samo są mocni jak we wszystkich innych miejscach. Także generalnie jest, krótko mówiąc, jest zaorany, tak? Znaczy kadencja Bidena katastrofalna moim zdaniem pod wieloma względami od samego początku, plus Kamala Harris, zwana też przeze mnie, ale nie w tym podcaście, chichotą Jaris, co jest chyba... Szkoda, że nie została prezydentem, bo się zmarnuje taka fajna ksywa, no ale trudno. Natomiast... To, co trzeba jeszcze, właśnie to, co należy jeszcze powiedzieć, to, że teraz po tym, jak Państwo wiecie, to jest jeszcze nie koniec oczywiście gry, opowiadałem wczoraj, wiecie Państwo, że tak naprawdę prezydentem Trump stanie się 20 stycznia. Tak już ostatecznie, natomiast Trump też zapowiadał bardzo, ale to bardzo wiele różnych działań, które ma podjąć już bezpośrednio po tym, kiedy no, ta elekcja zostanie w jakiś sposób potwierdzona. Raczej nie będzie żadnych problemów z przekazaniem władzy, tutaj nie są planowane jakieś gigantyczne demonstracje. Natomiast to, co będzie na pewno się działo za czasów Trumpa, teraz nowych, i tutaj możemy sobie już o tym opowiedzieć, to będziemy mieli do czynienia z wielką zmianą w polityce zagranicznej. No więc najpierw powiedzmy sobie, dlaczego Kamala Harris przegrała. Oczywiście oprócz tych kwestii wewnętrznych, gdzie ona jest po prostu no, w kluczowych kwestiach, które są były przecież przez wszystkie badania ujawniane od dawna. Ja zresztą kiedyś zrobiłem taki program, gdzie Państwu na początku tego wyścigu prezydenckiego, kiedy jeszcze był Biden, prawda, jeszcze nie było Harris, zrobiono bardzo szczegółowe badania dotyczące tego, czego oczekują Amerykanie. I tam, nie wiem, jeżeli Państwo pamiętacie, było powiedziane, oczekują zmiany. I w tym momencie, kiedy był jeszcze Biden i Trump, oczywiście no to Trump był tą zmianą. Następnie demokraci próbowali zrobić wszystko, żeby pokazać, że jak Harris się pojawia, to nagle jak diabeł z pudełka i ona w ogóle, prawda, dziewczyna gdzieś tam wzięta z nie wiadomo skąd, ona w żadnym Białym Domu nie była, no może przechodziła, ale tylko z wycieczką, prawda, szkolną, no została na dłużej, no ale to też ciężko znaleźć wyjście i tak dalej, więc to były takie próby. Natomiast celem wtedy kampanii Trumpa było połączenie ją, prawda, z Bidenem. To wydawałoby się, że to nie jest takie trudne, a jednak się okazywało trudne przez przynajmniej 2-3 miesiące. Ten sztab Trumpa nie miał specjalnie na to pomysłu. Ona się pokazywała jako świeże podejście, właśnie Trump to przeszłość, ona to przyszłość, może powiązana jakoś z przeszłością, ale jednak, prawda, jest młodsza, on starszy i tak dalej. On opowiada o swoich poprzedniej kadencji, ona woli pewnie o tej kadencji poprzedniej swojej nie opowiadać, więc woli mówić o przyszłości, bo o przyszłości to niechętnie i tak dalej, ale koniec końców to się nie udało. Znaczy to jest właśnie to, o czym mówiono wielokrotnie, że mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca temu ta dynamika kampanii właśnie Harris, ten efekt niby świeżości, nowości, on się wyczerpał, tak? Znaczy samo mówienie, no i nie jestem taka jak Biden, wystarczyło na bardzo krótko. Nie dało się tego dowieść do wyborów. To jest też nauczka dla wszystkich sztabowców, którzy uważają, że jeśli mamy pewien atut aktualnie, to da się go do wyborów dowieść w sposób, da się nim grać do ostatniego dnia. No niestety właśnie, różnego rodzaju takie gadżety, można powiedzieć wyborcze, one się niestety bardzo szybko zużywają. Szczególnie właśnie takie, o tutaj jestem nowa świeża. No nowa świeża to jestem przez 2 tygodnie kampanii, a potem trzeba zacząć odpowiadać na pytania, na które się i których się nie da, że tak powiem, opędzić chichotaniem. Oczywiście to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest, więc to była kwestia świeżości. Druga kwestia gospodarki. Więc jak wiadomo, Chichota Jaris nie miała nic do powiedzenia na temat gospodarki. I to było zresztą obiektywnie oceniane również przez nawet zwolenników, że Harris, że tutaj ona po prostu niewiele mówi. I tutaj przewaga Trumpa była zawsze ogromna. Bez względu na to, jakie te pomysły gospodarcze były, on po prostu był uznawany za bardziej kompetentnego w dziedzinie gospodarczej, bo oceniano kompetencje kandydatów, ona była jako niekompetentna. No i trzecia kwestia, która miała ewentualnie różnicować relacje między kandydatami, to była sprawa migracji. No więc ona znowu nie miała nic do powiedzenia na temat migracji, poza ewentualnie takimi kwestiami, które stanowiły kontynuację polityki Bidena. No i ta polityka Bidena, prawda, skrytykowana masowo przez republikanów, tam się nic nowego nie pojawiło. Ten jeden, jedyny deal, prawda, gdzie, no bo tam ja pamiętam, że chyba jedynym argumentem wtedy Bidenowców w sprawie migracji było to, że republikanie odrzucili taki pakiet migracyjny. No ale wtedy w ramach tego pakietu, z tego co pamiętam, godzono się na legalizację jakichś dziesiątek tysięcy nielegalnych imigrantów. I to jak gdyby było wpisane jak gdyby w kanwę tego całego, już nie pamiętam ile to było, ale to były imponujące liczby, i to było wpisane jak gdyby w kanwę tego całego porozumienia. No więc to było oczywiście nie do przyjęcia, inaczej, z całą pewnością to nie rozwiązywało problemu nielegalnej imigracji, a w zasadzie to legalizowało tą nielegalną imigrację w dużej mierze. No i oczywiście kwestie szczegółowe, no ale generalnie no, Trump był uznawany do ostatniego dnia kampanii za osobę, która jak gdyby rozwiąże kwestie migracyjne. Więc to są jak gdyby te elementy różnicujące kandydatów. Natomiast mamy również jeden element, który ja dlatego o nim też opowiadam, ponieważ to jest też, może to, ponieważ wiem, że słucha mnie też wielu polityków, wielu sztabowców, więc może to skłoni ich do refleksji pewnej. Otóż najgorszą rzeczą, którą można było zrobić, i to jest coś, co robił Biden, a następnie Kamala Harris, to jest całkowite oderwanie, albo może jeżeli nie całkowite, to naprawdę istotne oderwanie od własnego elektoratu. Jeżeli ona była kandydatką lewicową, ja oczywiście jest być może 150 innych kwestii, których ona się zgadzała z tym elektoratem, ale jedna, na której ja się akurat mam okazję znać, czyli sprawy międzynarodowe, ewidentnie pokazywały, że zarówno ta lewica skupiona gdzieś wokół między innymi Sandersa, no po prostu nie trawiła w żaden sposób ani Bidena, ani jego piramidalnej wręcz hipokryzji tej administracji, gdzie w jednym posunięciem ręki wysyłano pomoc humanitarną za $1 000 000, prawda, i bomby za 12 miliardów. Co więcej, miały trafić do tego samego adresata, tylko nie wiadomo czemu akurat. I co więcej, był też pomysł, żeby zarówno jedno, jak i drugie zrzucać z samolotów, co się zresztą udawało w obu przypadkach. Mieliśmy, prawda, słynny molo za $300 000 000, które zostało tylko raz wykorzystane do jakiejś masakry ludności plus porwania jakiegoś jednego chłystka z humusu i potem sobie popłynęło, bo się okazało, że nie jest wodoodpornym. To była kompromitacja na skalę światową. Oceany hipokryzji, prawda, gdzie pytano właśnie, no dobrze, ale czy to, co robimy, to na pewno nie jest przestępstwem, prawda, w świetle prawa międzynarodowego. No tak, tak, my tego nie uważamy, prawda, nie uważamy tego za przestępstwo. Wszystko jest okej. No ale nie było okej, albo inaczej, nie było okej w percepcji na pewno lewicy w Stanach, to ta lewica przecież protestowała permanentnie. Potem były jeszcze te zamieszania, to już są takie zamieszania szczegółowe, ale teraz w czasie kampanii, gdzie nie dopuszczono na przykład tych wszystkich profilistyńskich działaczy do wystąpienia na konwencji, po prostu zablokowano im możliwość uczestnictwa, bo się obawiano, że jeszcze nie daj Boże powiedzą coś, co się nie spodoba Kamali. Proszę Państwa, no to jest jakieś 3 do 5 milionów ludzi, którzy zostali po prostu, którzy byli i są tradycyjnym elektoratem Harris, a którzy prawdopodobnie po prostu nie poszli do wyborów, albo jeżeli poszli, to poszli głosować na Trumpa. Tym bardziej, że nawet w tej samej kwestii, dokładnie w tej samej, czyli kwestii wojny na Bliskim Wschodzie, Kamala proponowała z jednej strony właśnie taką skrajną hipokryzję, bo proponowała jakieś pozorne całkowicie ruchy związane z zawieszeniem broni, z wymianą zakładników, gdzie wszyscy od początku, dziennikarze również w Białym Domu, jakbyście Państwo posłuchali tych konferencji prasowych, oni oczywiście wiedzieli, że to jest po prostu taka ściema, jakiej świat nie widział, a z drugiej strony w tym samym jak gdyby zdaniu dawano, prawda, miliardy dolarów, notabene trzeba pamiętać, z ultraprawicowemu rządowi, który był zasilany przez lewicowy rząd amerykański różnymi narzędziami do, że tak powiem, człowiekoeliminacji. No więc to powodowało, że to spowodowało oderwanie po prostu demokratów całkowicie od bazy. No więc partia polityczna, która zaczyna w mesjanistyczny sposób twierdzić, że jest mądrzejsza od własnego elektoratu i że nie będzie realizowała jego postulatów, tylko będzie sobie realizowała jakąś własną wizję apokaliptyczną, apokaliptyczno-religijną stosunków międzynarodowych na świecie, co w zasadzie powstaje pytanie, to czym to się różni od wizji różnych organizacji dżihadu, bo one są bardziej racjonalne moim zdaniem w swoich projektach, jeśli już mówimy o tych różnych wizjach. Mogą przynajmniej powiedzieć, prawda, skąd to wywodzą, a nie z zasobnika, bo tak. No i to spowodowało po prostu, że nagle Arabowie na przykład w Stanach Zjednoczonych przed samymi wyborami en masse, i to proszę Państwa, to nie są tylko te wystąpienia, były również robione badania przez przynajmniej dwie czy trzy gazety finansowane głównie z Arabii Saudyjskiej, więc miały pieniądze na to, gdzie wskazano, że muzułmanie, że Arabowie, czy szerzej muzułmanie, węzi Arabowie w Stanach, po prostu uważają, że Trump, pomimo swojej deklarowanej prorzymskości, jest po prostu bardziej wiarygodny, jeśli chodzi o kwestię pokoju. Ponieważ, sorry, ale znaczną część ludzi właśnie, którzy tam mają szczególnie rodziny i codziennie zastanawiają się, czy dowiedzą się, że właśnie cała rodzina została łagodnie zdepopulowana humanistyczną pomocą ze strony Rzymian lokalnych. W związku z tym ich interesuje to, czy tam będzie pokój, czy wojna. Trump mówi, że jak on zostanie prezydentem, to będzie pokój. No niestety jest w tej kwestii bardziej wiarygodny, bo wszystkie te niby wysiłki, które miały na celu zapobieżenie, Państwo pamiętacie, wtargnięcia lądowego, wtargnięcia do Rafah, zajęcia korytarza filadelfijskiego, zablokowania pomocy humanitarnej całkowitego i tak dalej, one wszystkie były działaniami pozornymi i spełzły na niczym. Więc oglądając coś takiego, trudno jest być wyborcą takiej Kamali i jednocześnie pójść na nią zagłosować, mając pewność, że nic się nie zmieni, że będzie tak samo albo gorzej. Czyli po prostu będziemy tylko patrzeć się na ten taki licznik, prawda, ofiar, który rośnie, i z drugiej strony będziemy słuchali radosnych chichotów mówiących o tym, jak to właśnie, no przecież my wszystko robimy znakomicie, wspaniale i przecież my jesteśmy za pokojem. Tylko nie jest powiedziane, prawda, czy chodzi o pokój z kuchnią, czy bez, tak? I tyle. Więc ta hipokryzja, to oderwanie od własnego elektoratu, to ta różnica w komunikatach między obiecanym a realizowanym, tym bardziej, że robiona już bez żadnej subtelności po prostu, czyli takie łganie w żywe oczy, to działa na krótką metę. Znaczy ja mówię nie o łganiu, żebyście też Państwo zrozumieli, bo tutaj bym zaprzeczył całej historii polityki. Nie, łganie w żywe oczy jak najbardziej może działać, tyle tylko, że łganie własnemu elektoratowi i własnemu zapleczu to ma krótkie nóżki, tak? To działa na krótką metę. No i właśnie Kamala się z Bidenem o tym przekonała, ponieważ to zwycięstwo Trumpa, z tego co przynajmniej widać w tej chwili, to nie jest małe zwycięstwo. To jest takie zwycięstwo, no praktycznie prawie we wszystkich tych, jak na razie, jak patrzę się na prognozę, bo to jest jeszcze cały czas prognoza. Państwo już widzicie na pewno rezultaty, ale z tej prognozy wynika, że Trump na 83%, 95%, 93%, 95%, 5% wygrywa w tych kolejnych stanach, tak, tych właśnie tych obrotowych, co oznacza, że Kamala tam po prostu ponosi totalną klęskę i co więcej, ta klęska jest właśnie spowodowana tym, no właśnie głównie tą hipokryzją, tą absolutnym brakiem wiarygodności, tym rozjazdem między deklaracjami i jak gdyby linią ideologiczną. Wiecie Państwo, to tak jak, no nie wiem, jakby nagle, to zresztą tak jest, tak było w bardzo wielu krajach, gdzie po rewolucjach różne elity rewolucyjne nagle uwłaszczały się na jakimś państwie. Okazywało się, że zmiana systemowa była tylko i wyłącznie zmianą ludzi u władzy. I potem właśnie tacy rewolucjoniści pierwszą rzeczą, którą robili, to jeżeli mieli instynkt samozachowawczy, to nie zwalniali bezpieki, bo ta bezpieka była potrzebna do aresztowań później tych wszystkich, którzy domagali się realizacji postulatów rewolucji, prawda? A to się po prostu zamieniało zwykle w różne dyktatury. No niestety, ale demokraci, którzy w ogóle jeżeli chodzi właśnie o politykę zagraniczną, to sobie teraz przejdźmy do tego, bo już nie ma sensu porównywać republikanów i demokratów, albo zbyt głęboko. Demokraci ponieśli totalną klęskę, mają wielki kryzys przywództwa. Jeżeli Harris to jest najlepsze to, co mogą pokazać światu, to kolejną kadencję też będą rządzili Republikanie, krótko mówiąc. Tam nie ma ani Harris, ani Waltz, to nie są liderzy na miarę właśnie Obamy, a takiego lidera musi sobie partia demokratyczna znaleźć, a jeżeli nie, no to będzie po prostu, będzie w opozycji długo. Chyba że Trump już tak namiesza, prawda, jak pijany zając, że ktokolwiek będzie dobry. No ale na razie zakładamy, że jednak on jest bardziej doświadczony po poprzedniej kadencji i dużo lepiej będzie potrafił rządzić, a i będzie miał lepsze zaplecze, krótko mówiąc, niż poprzednio. Natomiast teraz o czym musimy powiedzieć? Przede wszystkim, jak będzie wyglądała potencjalna nowa kadencja Donalda Trumpa. Więc to, co przede wszystkim Trump zapowiedział, i to jest taki podstawowy motyw tej kadencji, oczywiście, proszę zwrócić uwagę, ja wskazuję na to, co on zapowiadał, a nie co zrobi. Zrobić to on może wszystko, co chce, tak? Tutaj już jest tak, że po tych ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego praktycznie prezydent odpowiada przed Bogiem i historią, a wszystkie i może robić naprawdę dużo więcej niż jeszcze mógł kilka lat wcześniej. Natomiast w tej chwili na pewno ma być takim podstawowym motywem tej kadencji, ma być pokój. Ale nie pokój za wszelką cenę. To jest chyba drugi element, który się bardzo często w tych kalkulacjach związanych z Trumpem pomija. No więc od jakiego pokoju zaczniemy? Zacznijmy od pokoju najbliżej nas, czyli pokoju na Ukrainie. W tej chwili też, jeżeli byście Państwo zerknęli sobie, nie wiem, do Kiev Post, prawda, czy do którejś tam z ukraińskich gazet, gdzie są różnego rodzaju analizy, no bo oni dziwnego się obawiają tego, co się wydarzy, no to jedno jest pewne, że to, co udało się Zełenskiemu wywieźć z ostatniej pomocy amerykańskiej, to prawdopodobnie będzie ostatni zastrzyk pomocy amerykańskiej w ciągu tej kadencji. Chyba, że jeszcze Biden coś zdąży podpisać, ale nie wiem, czy tam jakieś zaskórniaki mu zostały. W każdym razie Trump zapowiedział, że w momencie, kiedy zostanie wybrany, to będzie jeden z jego priorytetów zakończenie wojny na Ukrainie. Ja przypuszczam, i tutaj będziecie Państwo później mnie rozliczać z tych przypuszczeń, ale ja przypuszczam, że Trump to rozegra w taki sposób, jaki już zresztą parę razy mówiłem. Ale przypomnę, bo memoria fragilis est, że on zgodzi się na, znaczy, że to zakończenie działań wojennych będzie oznaczało de facto z punktu widzenia ukraińskiego kapitulację. To znaczy, że on porozmawia z Putinem, przedstawi mu mniej więcej tak brzmiące ultimatum. To znaczy zaproponuje mu, żeby wstrzymać działania wojenne, że zaraz powiemy, co może zaoferować ze swojej strony, znaczy co się zakłada, że zaoferuje ze swojej strony, ale zaraz najpierw te warunki. Więc warunek pierwszy to jest taki, że linia styku wojsk to tak naprawdę jest linia rozejmu. do tego rozejmu dochodzi do deeskalacji. Co więcej, pewnie będzie jakiś mechanizm nadzoru tego rozejmu, zapewne wycofanie się wojsk, przynajmniej tych ciężkich, prawda, jednostek poza jakąś linię. No taki standardowy pakiet rozejmowy, prawda, że się tam to artylerię odprowadza powyżej tam 10, a nawet czasami 40 kilometrów od linii styku i tak dalej, prawda? Więc standardowy pakiet rozejmowy, ale to nie chodzi o same technikalia, tylko samo o pryncypium, że Ukraina po prostu godzi się na to, że godzi się wprost bądź w sposób dorozumiany, że już nie odzyska tych terytoriów, czyli de facto jest ustalony status quo. Rosja zrzeka się ewentualnie roszczeń terytorialnych do reszty tych obwodów, które w tej chwili zajęła, co jest chyba akceptowalnym kompromisem dla Putina. No, oczywiście Putin musi coś za to dostać, zaraz powiem, co prawdopodobnie dostanie. I tak naprawdę wojna się w tym momencie kończy. Oczywiście Putin może powiedzieć, no ale my sobie to zdobędziemy wcześniej czy później, więc Trump prawdopodobnie użyje argumentu takiego, że albo się godzimy na to, co jest, natomiast Stany Zjednoczone są oczywiście gwarantem tego status quo. Jeżeli natomiast Rosja chce dalej prowadzić walkę, to proszę bardzo, ale ze Stanami Zjednoczonymi. Bo Trump też chce tego pokoju, ale tak jak powiedziałem, prawdopodobnie nie będzie za wszelką cenę. I wtedy znowu pokaże właśnie, że ta Ameryka jest wielka, bo ten pokój będzie wyglądał na wymuszony przez Amerykanów. Znaczy, Amerykanie postawią ultimatum, prawda? Albo panowie, godzicie się na to, że kończymy wojnę i zajmujemy się innymi rzeczami, ale jeżeli chcecie wojny tak naprawdę, to proszę bardzo, Stany Zjednoczone są na to gotowe. Natomiast co oczywiście w zamian dostanie Putin, prawie na pewno zniesienie wszystkich sankcji, być może nie od razu, być może stopniowo, warunkowo, w zależności od tego, jak będzie utrzymywany ten rozejm, czy będzie utrzymywany, czy będą prowokacje i tak dalej. Co natomiast otrzyma Ukraina? No Ukraina otrzyma gwarancję tego obciętego terytorium. Natomiast otrzyma drugą gwarancję, polegającą oczywiście na tym, że jeżeli się nie zgodzi, to walczy od tej pory sama, bo Stany Zjednoczone nie dadzą ani grosza i nie będą Ukrainie pomagały. A trzeba pamiętać, że ta pomoc dotyczy nie tylko samych wielkich kwot pieniędzy, ale również zwiadu elektronicznego i tak dalej. W związku z tym tutaj bardzo mocne ma argumenty Trump i w zasadzie oczywiście Ukraina może dalej walczyć, ale państwa europejskie w żaden sposób nie są w stanie zrównoważyć wyrwy, która by powstała, gdyby się Amerykanie wycofali. Także Trump ma tutaj akurat wszystkie argumenty. Co więcej, w takiej sytuacji Putin będzie mógł ogłosić wielkie zwycięstwo. Putin pokaże, że rzucił Zachód na kolana. Putin pokaże, że zdobył terytorium, że walcząc z tym kolektywnym Zachodem, Rosja się nie tylko obroniła, prawda, ale również otrzymała tutaj pokój. Natomiast moim zdaniem Putin będzie chciał więcej. I teraz powstaje pytanie, jak to rozegrają? Bo moim zdaniem Putin zaproponuje Trumpowi rozwiązanie kompleksowe, to znaczy zaproponuje mu taki model, on powie, że to będzie drugi, że będzie miał drugi taki, to będzie miał taki drugi akord jak Abrahama na Bliskim Wschodzie. Czyli zaproponuje, krótko mówiąc, rozstrzygnięcie kwestii bezpieczeństwa europejskiego, tak żeby stworzyć taki system gwarancji, który spowoduje, że nie będzie już więcej wojny w Europie. Czyli to będzie taka właśnie druga jałta, i jeżeli to zostanie odpowiednio przez Putina sprzedane, to moim zdaniem Trump na to pójdzie. Tym bardziej, że właśnie, że będzie miał tutaj tą zasługę, prawda, że on wprowadza nie tylko pokój na jeden rok, ale pokój wieczysty. Oczywiście to wiadomo, wieczystość to jest oczywiście kwestia propagandowa i ten pokój się skończy bardzo, bardzo szybko. Wystarczy, że się dojdzie do jakichś zmian, prawda, rebus sic stantibus, prawda, będziemy mieli rzeczy za ta słynna klauzula rebus sic stantibus, tak, rzeczy zastanych, czyli krótko mówiąc, jak się dojdzie do zmiany okoliczności, to się zmieni pokój, ale załóżmy, że tak będzie, prawda? Czyli będziemy mieli właśnie odgwizdanie tego, z jednej strony będą stare państwa Zachodu, może będzie Francja do tego dopuszczona, może Niemcy, może Wielka Brytania, ale najchętniej Stany Zjednoczone, Rosja, gdzie się dogadają w sprawie podziału stref wpływów w Europie, który będzie gwarantował pokój, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z pomocy różnym kolorowym rewolucjom i wpływaniu na wyniki wyborów w tej strefie poradzieckiej. Z drugiej strony swobodę działań Rosji właśnie w tej strefie, plus wycofanie wojsk z tak zwanego starego NATO z terytoriów państw nowego NATO. To zresztą Putina, to jest postulat Putina przedwojenny, on nie został nigdy naruszony, plus do tego moim zdaniem ze względu na to, że już szczególnie Polska zbroi się w stopniu, który przestaje być jak gdyby obojętny dla Federacji Rosyjskiej, to będzie jeszcze postulat zmniejszenia zbrojeń konwencjonalnych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem rozbrojenia Polski. Także Polska może zachować suwerenność, ale musi na przykład ograniczyć liczbę tam, nie wiem, czołgów do 100, prawda, tam karabinów do 50 i tak dalej, posiadanych. No coś takiego Putin położy na stole. Czy się dogadają w tej sprawie, to jest zupełnie inna rzecz, natomiast negocjacje mogą trwać, prawda, nawet 4 lata. Tak czy inaczej Trump jak gdyby będzie mógł odhaczyć, że zakończył wojnę, wstrzymane działania wojenne, wstrzymana pomoc amerykańska, Amerykanie kolejne 100 miliardów przeznaczą nie na Zełenskiego, tylko na przykład właśnie na jakieś tam sprawy wewnętrzne. Co więcej, prawdopodobnie Amerykanie, i to znając Trumpa, będą chcieli też daleko posuniętych koncesji gospodarczych na Ukrainie, w tym eksploatacji bogactw i tak dalej. No tak jak zresztą to Trump w poprzedniej kadencji robił. Ja nie sądzę, żeby odszedł od tego pomysłu i sposobu prowadzenia polityki. Więc mamy jeden jak gdyby konflikt zakończony. Mamy drugi konflikt, który jest konfliktem bliskowschodnim, ale moim zdaniem Trump nie rozpocznie od sprawy palestyńskiej. To będzie raczej bardziej kompleksowe. Trump raczej rozpocznie tą politykę swoją zagraniczną, daleko i blisko wschodnią, od Iranu, ponieważ Iran jest największym problemem dla Stanów Zjednoczonych i moim zdaniem Trump zrobi dokładnie to, co mówił w ciągu ostatnich, nie pamiętam dokładnie, którego to było, ale w czasie tej kampanii on miał okazję się wypowiedzieć na temat Iranu, no i powiedział ciekawe rzeczy. Otóż Trump zapowiedział bardzo wyraźnie, że zażąda, znaczy, że wystosuje ultimatum w stosunku do Iranu. Moim zdaniem to ultimatum, ekstrapolując z poprzedniej kadencji, jak to wyglądało, więc ja zakładam, że to ultimatum będzie dotyczyło oczywiście rezygnacji w ogóle z programu atomowego i to nie w zamian za, tylko po prostu rezygnacji, plus drugi postulat, to jest postulat państwa położonego tam, gdzie mu się podoba, a mianowicie rozbrojenia również, czyli likwidacji całego systemu i projektów budowy rakiet dalekiego zasięgu, z ewentualnie wprowadzeniem odgórnie, być może ONZ-owsko, a być może nie, w każdym razie nadzorowanego limitu zarówno zgromadzonych sił, jak i zdolności produkcyjnych. Na to się oczywiście Iran poprzednio nie zgodził, nie zgodzi się również teraz. Donald Trump sobie już odciął możliwość kolejnych sankcji. Co więcej, te sankcje są nieskuteczne pod względem Iranu ze względu na zaangażowanie Chin i Rosji, prawda, które nie uznają tych sankcji amerykańskich po prostu. Także Iran tutaj specjalnie z tego powodu nie cierpi. No a jeżeli cierpi, no to nie tak, jakby chciał Zachód. W związku z tym prawdopodobnie dojdzie do ultimatum zbrojnego. To znaczy Trump zresztą zapowiedział, że że po prostu zrówna miasta irańskie z ziemią, a moim zdaniem, jeżeli się Iran na to nie zgodzi, to po prostu zaatakuje, zniszczy mu te wszystkie fabryki, te wszystkie miejsca składowania rakiet. Co prawda dzisiaj właśnie, ponieważ Iran się do tego przygotowuje, wiecie Państwo, to widać po ich wypowiedziach, dzisiaj jeden z generałów irańskich powiedział, że ich te składy rakiet i fabryki znajdują się powyżej 500 metrów pod ziemią, pod skałami, w związku z tym wróg nie jest w stanie ich zniszczyć. Znaczy, no wróg jest w stanie również i je zniszczyć, tylko że różnica jest taka, że o ile państwo położone na północ od Egiptu jest, no nie jest w stanie, krótko mówiąc, tam sobie fruwać nad tym Iranem permanentnie i bombardować do skutku, o tyle Amerykanie ze swoimi bombowcami strategicznymi, które sobie mogą regularnie, prawda, 3 razy dziennie przylatywać w jakieś miejsce i robić tą dziurkę coraz większą, są w stanie to zrobić. Poza tym Donald Trump nie będzie miał żadnego problemu, gdyby doszło na przykład do odwetowego ataku na żołnierzy amerykańskich, na przykład z użyciem broni nuklearnej. Nie przeciwko cywilom, tylko przeciwko właśnie tym ukrytym twierdzom i tym fabrykom, co zresztą jest łatwiejsze, no powiedzmy, bardziej prawdopodobne jest wtedy zniszczenie tego niż bombardowanie przez wiele dni tego samego celu i robienie z tej góry pagórka, a potem niewielkiego wklęsłego fragmentu terenu. No to jednak trwa i kosztuje. Więc tutaj ta sprawa z Iranem moim zdaniem w tej kadencji zostanie rozstrzygnięta i to będzie bardzo brutalne ultimatum. To znaczy Trump wyraźnie dawał do zrozumienia, że z kim jak z kim, ale akurat z Iranem cackać się absolutnie nie będzie. Co więcej, Iran zdaje sobie sprawę z tego, że o ile właśnie z państwem rzymskim to jednak jest w stanie je pozamiatać, no tyle Amerykanów, nawet jeżeli by jeszcze odpowiedział atakując, zabijając gdzieś amerykańskich żołnierzy, to rzeczywiście będzie wielka wojna. I to znaczy, tam nie musi być wcale wtargnięcia wojsk lądowych, natomiast taka wojna na stopniowe spłaszczanie Iranu jest możliwa i co więcej, trzeba pamiętać, że też można bardzo dotkliwie Iran uderzyć, nie trafiając ani jednego cywila, prawda? Oczywiście gdybyśmy mieli armię rzymską, to wiadomo, że to będą głównie cywile, natomiast Amerykanie wystarczy, że zbombardują wszystkie obiekty energetyczne, że zbombardują właśnie wszystkie i będą bombardowali, jak gdyby sobie bawili się po zniszczeniu obrony przeciwlotniczej w tropienie, tak jak w Iraku, prawda, tam tych różnych mobilnych wyrzutni rakiet. No to będzie, to jest jedyna wojna, którą może ewentualnie zafundować Trump, ale on to wytłumaczy w ten sposób, że tutaj mamy, jest to zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych bezpośrednie, dla sojuszników. Co więcej, jeżeli Iran zdobędzie broń nuklearną, to będzie zupełnie inaczej to wyglądało. Znaczy jest w stanie to, krótko mówiąc, wytłumaczyć. Więc moim zdaniem tutaj będziemy mieli osobną, jak gdyby, linię polityczną wobec Iranu. Oczywiście Iran też może się ugiąć w sposób jakiś, wyjść z tego jakoś z twarzą, bo przecież nowy prezydent, prawda, i tak dalej, nowe otwarcie. Prawdopodobnie Trump za każdym razem będzie taką furtkę zostawiał, ale tutaj nie pozostawił wątpliwości w jednej rzeczy, to znaczy, że to stanowisko wobec Iranu będzie niesamowicie twarde. Co więcej, no, uderzenie w sam Iran, uderzenie w jego interesy przez Trumpa, jeżeli do tego dojdzie, no oczywiście zmienia nam architekturę bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie, bo to już i inaczej będzie wtedy wyglądał Jabollah, inaczej Huti, prawda, te wszystkie, jednak trzeba pamiętać, że te wszystkie proksy, prawda, ci wszyscy pełnomocnicy są zależni od Iranu w jakimś stopniu i im potężniejszy Iran, im więcej ma zdolności finansowych czy wojskowych, no tym oczywiście oni też mają te możliwości dużo większe. Więc mamy to drugi konflikt. Trzeci konflikt jest to konflikt bliskowschodni. Tutaj w tej kwestii będzie naprawdę trudno, bo zderzy nam się, wbrew pozorom, zderzą nam się trzy ambicje. To znaczy zderzy nam się ambicja Jahunatana, a jak widać, on rozgrywa każdego prezydenta jak chce. Na szczęście, miejmy nadzieję, Trump pamięta, jak był rozgrywany przez Jahunatana i to w taki dosyć bezczelny sposób. W związku z tym no, jest jakieś prawdopodobieństwo, że tym razem się nie da. Po drugie, mamy oczywiście samego Trumpa, prawda, który chce być jak najbardziej tym, który zaprowadzi trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Zresztą to w ogóle każdy prezydent Stanów Zjednoczonych na początku kadencji ma taki pomysł, a potem się zderza z rzeczywistością. No ale Trumpowi się udało zrobić ten Abraham Accord, który jakby nie było, był największym osiągnięciem od czasu Camp David, prawda, i od czasu tej normalizacji egipsko-rzymskiej. Więc tutaj brakuje mu do układanki tylko jednego kraju, bo wszystkie inne można pominąć. Znaczy, one pójdą jak gdyby, jak za panią matką, za jakby przewodnikiem, tak? Otóż to jest Arabia Saudyjska. I mamy trzecią osobę o potężnych, niepohamowanych ambicjach, ale bardzo dobrych relacjach z Trumpem i fatalnych z Bidenem. Znaczy, to jest Muhammad bin Salman. Ja uważam, że Arabia Saudyjska jest do kupienia i zresztą była do kupienia już parę razy. Muhammad bin Salman chce być, znaczy jeżeli zostanie przez Trumpa w sposób dorozumiany, namaszczony jako lider całego Bliskiego Wschodu, a na to się, no, na to, znaczy generalnie ma predyspozycję, prawda, ma dwa święte meczety, to już jest ogromny argument, wykładnie, prawda, u siebie islamu, prawda, jako takiego, prawda, czyli te wszystkie, tych wszystkich swoich nadwornych muftich, którzy tworzą tę wykładnię, jeżeli jeszcze, no właśnie, czego mu brakuje? Brakuje mu jeszcze jednego świętego meczetu do opieki. Więc jeżeli elementem dealu bliskowschodniego i normalizacji z państwem położonym w Palestynie będzie na przykład to, że Saudyjczycy obejmą jak gdyby kontrolę, znaczy zabiorą Jordańczykom, krótko mówiąc, obejmą kontrolę nad trzecim świętym meczetem i będzie trzech świętych meczetów kustoszem, to to już jest, prawdę powiedziawszy, to powoduje, że pod koniec kadencji będzie mógł się proklamować kalifem. To jest już, to będzie największa sprawa możliwa i to w tym kierunku może, tym bardziej, że Muhammad bin Salman jest młody, cierpliwy, prawda, i tylko co musiałby zrobić? No, największym problemem jest sprawa palestyńska. W związku z tym to jest tak, że albo jest tak, że po prostu, no właśnie, jak ona zostanie rozwiązana? Poprzednio, czyli przy okazji tego poprzedniego dealu abrahamowego, przedstawiono projekt, który był oczywiście projektem totalnie idiotycznym, znaczy to ten plan Kuchnera nawet nie nadawał się do poważnego wyśmiania, prawda, bo to jest był po prostu kabaretowy, ale tam zawierało się, było zawartych kilka istotnych elementów. Pierwszy element jest taki, że zakładano, że w Sheikh Jarrah, prawda, pod Jerozolimą będzie stolica państwa filistyńskiego. Po drugie, zakładano, że tam pojawi się taki zestaw, no, odrębnych od siebie miast, bo one są poprzedzielane oczywiście już osadami rzymskimi, zresztą nie bez przyczyny, a w związku z tym nie można mówić o żadnym zwartym terytorium na zachodnim brzegu. Problemem była strefa opatrunku, no ale ten problem znika. W związku z tym powstaje pytanie, czy Trump nie doprowadzi do jakiejś dużej inżynierii, znaczy pozwoli Jahu Natanowi na dokończenie i jego zresztą wesołym mesjanistom na dokończenie sprawy, ale takie pilne dokończenie sprawy strefy opatrunku. Dokończenie będzie oznaczało na przykład wysiedlenie, no muszą coś zrobić z ludnością strefy opatrunku, tak? To nie ma wątpliwości. A humanistyczna armia, jak się okazało, jest na razie mało skuteczna, cały czas mało skuteczna w depopulacji, bo więcej się, zdaje się, mieszkańców w Gazie urodziło w tym czasie wojny niż zostało zdepopulowanych. A w związku z tym prawdopodobnie będzie to albo propozycja wymuszona jednak eksodusu na Synaj. Tutaj akurat Trump ma bardzo, bardzo mocne argumenty, ponieważ to, czego brakuje generałowi Sisiemu, to po prostu pieniędzy. Tam jest co chwila, teraz przed chwilą znowu była jakaś informacja o kolejnej ugodzie i o kolejnych pożyczkach z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w związku z tym tutaj mówimy o kwotach rzędu miliarda dolarów, dwóch. Znaczy, gdyby nagle Trump powiedział, dobra, to tyle, co dawaliśmy ostatnio Ukrainie, prawda, niech to będzie 50 miliardów trafia do Egiptu w zamian za zajęcie się sprawą palestyńską, to moim zdaniem tam wszystkie pryncypia, które są przedstawiane przez Sisiego, po prostu znikną w sekundę, jak on tam musi nie wiadomo jakich cudów dokonywać, żeby od kogoś wyżebrać miliard dolarów. Więc tutaj z tego punktu widzenia Trump byłby w stanie to przeforsować. Oczywiście to jest jeden ze scenariuszy, ale ten scenariusz jest prosty. Inne są bardziej skomplikowane. Oczywiście jest to również taki, gdzie mogłoby dojść do przesiedlenia tej ludności do strefy, na zachodni brzeg. No ale na zachodnim brzegu celem rzymskim jest też depopulacja, a nie cokolwiek innego. I bo dlaczego o tym tak dużo mówię? No bo warunkiem sine qua non dla Muhammada bin Salmana, pomimo jego, no tego, że on tam przecież od dawna przebiera nogami, prawda, żeby się dogadać w sprawie, no między innymi właśnie normalizacji stosunków z państwem rzymskim, ale najważniejsze jest to, że on musi rozwiązać sprawę palestyńską. W związku z tym ta sprawa palestyńska musi być tak rozwiązana, żeby Muhammad bin Salman mógł powiedzieć, że jest to jego zwycięstwo. No jest tak, formalnie Sheikh Jarrah znajduje się w szeroko pojmowanej wschodniej Jerozolimie, więc ze stolicą we wschodniej Jerozolimie to by się nawet zgadzało. Co prawda to jest mniej więcej tak samo jak, nie wiem, no, miejscowość Żyrardów jest w szeroko rozumianej Warszawie Zachodniej. No ale to, prawda, wszystko zależy od szerokości spojrzenia. No ale powiedzmy sobie, że to by się dało jeszcze jakoś sprzedać. Jeżeli chodzi o państwo, niezależność jego i tak dalej, jeżeli by zostało stworzone tylko i wyłącznie, gdyby strefa opatrunku zniknęła jako problem, to stworzenie jej na zachodnim brzegu jakichś takich rezerwatów, przypominających zresztą bardzo rezerwaty Indian z historii Stanów Zjednoczonych, to było wtedy elementem tamtego planu. No, od tamtej pory zmieniło się w tamtych okolicach tylko na gorsze z punktu widzenia Palestyńczyków, także oni już nie mają tam żadnej szansy, żeby stworzyć jakby jednolity twór terytorialny, który by przypominał po prostu jakieś państwo. Tak? To będą odcięte przez Rzymian enklawy, do których, no wiecie państwo, stary pomysł z grudkami, czy tam z miastami 15-minutowymi, to dokładnie taki pomysł ma zresztą, ten sam pomysł mają ci mesjaniści od Jahu Natana. No jedynym zgrzytem mogłoby być w tym całej układance między szamanistami mesjanistycznymi czy kahanistycznymi, a Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską, to ewentualnie właśnie kwestia świątyni, no bo tam trzeba, prawda, tą trzecią świątynię Salomona odbudować, ale moim zdaniem Jahu Natan w zamian za to, że Amerykanie mu zagwarantują, że będzie jeszcze rządził, prawda, jeszcze dziedzicznie powinien, bo przecież ma potomka, potomek jest tak światłym człowiekiem, że powinno się go publikować, jego światło myśli w postaci jakichś zbiorków już i tłumaczyć na wiele języków. No w każdym razie być może coś takiego, w każdym razie Jahu Natan pozostaje premierem, Stany Zjednoczone go popierają jak najbardziej. Jahu Natan z jednej strony, z drugiej strony Muhammad bin Salman całują się gdzieś tam po uszach i nad właśnie tym dogorywującym tworem państwa palestyńskiego Muhammad bin Salman obejmuje trzeci święty meczet, ma do końca kadencji, będzie mógł powiedzieć, zjednoczył świat muzułmański, doprowadził też do pokoju na Bliskim Wschodzie, którego nie było od nie wiadomo kiedy. Co prawda będzie tam jeszcze kwestia Sudanu, ale to już sobie poradzą, to jest kwestia tylko tego, żeby Amerykanie powiedzieli, że jak się nie skończy wojna w Sudanie, to zaczną bombardować Zjednoczone Emiraty Arabskie i nagle wojna się skończy, zobaczcie państwo, w ciągu 15 sekund. To jest niestety kluczyk do tego konfliktu, ale to już jest zupełnie inna historia, więc reasumując, Trump ma tutaj dużo bardziej skomplikowaną układankę do zrobienia, ale moim zdaniem, jeżeli będzie postępował tak jak w poprzedniej kadencji, czyli przejmie część pomysłów z poprzedniej kadencji, plus da Saudyjczykom przede wszystkim to, czego chcą, to doprowadzi do tego rozszerzenia Abraham Accord i do dołączenia Arabii Saudyjskiej. No niestety bez rozwiązania kwestii palestyńskiej, ale przecież nie jest powiedziane, jak ma być to rozwiązane, nie ma takiej możliwości. Arabia Saudyjska jest orędownikiem tego planu, prawda, granice z 1967 roku i tak dalej. No wiadomo, że to już jest niewykonalne praktycznie. W związku z tym Saudyjczycy też byli przecież gotowi na kompromis jeszcze przez 7 października. Gdyby nie było 7 października, pewnie ten kompromis gdzieś by się tam między stronami pojawił. Także jest to scenariusz skrajnie pesymistyczny dla Palestyńczyków, no ale to jest scenariusz realistyczny. Wszystkie inne na razie realistyczne nie są, w tym przekazanie władzy Fatahowi w strefie opatrunku, czy coś takiego. Tutaj jest to całkowicie sprzeczne z tym, co Jahu Natan chce robić, a jak wiemy do tej pory, no właśnie, co może tylko zazgrzytać, tak, bo to jest jeszcze ostatnie pytanie, ewentualnie, czyli takie, czy jest taka sytuacja, w której mogłoby nie dojść do tych normalizacji, do tego właśnie pokoju. Znaczy, tutaj zderzy się dwóch cwaniaków, krótko mówiąc. Z jednej strony Trump, z drugiej strony Jahu Natan. Jahu Natan jest znany z rozgrywania amerykańskich prezydentów. Bidena robił jak chciał, Harris, prawda, to owinąłby sobie dookoła palca i to prawdopodobnie u lewej nogi, bo nawet nie angażowałby rąk. Natomiast z Trumpem może być problem, ponieważ Trump został kiedyś raz oszukany, zresztą wspominał o tym otwartym tekstem przez Jahu Natana i to w poważnej sprawie, bo w sprawie, że tak powiem, skierowania na drogę do Jerozolimy generała Soleimaniego, szefa IRGC Quds, Więc no, bardzo poważna, to był bardzo poważny incydent, w którym Yahoo Nathan rzekomo w ostatniej chwili się wycofał i to Amerykanie przeprowadzili operację, no, narażając później swoich własnych żołnierzy na atak odwetowy ze strony Iranu. Więc to było coś, gdzie Trump się poczuł oszukany, potem jeszcze został parę razy bardzo poważnie wykpiony przez tą bandę wesołych neonazistów, bo on powiedział, że podarował Jerozolimę i wzgórza Golan Rzymianom. Oni powiedzieli, że oni to sobie zdobyli, prawda, więc spadaj. A przecież on rzeczywiście podarował, ponieważ on uznał nielegalną w świetle prawa międzynarodowego aneksję za skuteczną. Co notabene będzie jednym z głównych argumentów Putina przy okazji rozstrzygania kwestii Ukrainy, że jeżeli można było uznać okupowane wzgórza Golan za rzymskie, to znaczy, że można okupowane Chersońszczyzny czy Zaporoże uznać za rosyjskie, bo to pryncypium nieuznawania aneksji, które stało na straż, znaczy było fundamentem prawa międzynarodowego po II wojnie światowej, zostało naruszone przez Stany Zjednoczone jako pierwsze, prawda, a nie przez ruskich, niestety. Więc ten argument jak gdyby całkowicie odpada, ale taki będzie podnoszony. Więc no, krótko mówiąc, w tych miejscach Trump został mocno wykpiony, mocno tam go po nim pojeździli, jak wiadomo jest człowiekiem skrajnej próżności, w związku z tym no, on sobie na to nie pozwoli, a już jako prezydent Stanów Zjednoczonych, gdzie on obiecał, że Stany Zjednoczone będą znowu wielkie, to może być właśnie, to jest jedyna rzecz, że będą musieli Rzymianie bardzo, bardzo uważać na to, co mówią przy Trumpie i o Trumpie, bo on może się obrazić bardzo szybko i bardzo szybko pokazać, kto tak naprawdę jest mocarstwem, a kto nie. Więc tutaj mamy ten jedyna możliwość jakiegoś zgrzytu, ale poza tym będzie, no też wiadomo jest na przykład z pamiętników Boltona, z tych jego książki, wiadomo na przykład, że Trump nie zgodził się na przykład na aneksję zachodniego brzegu, co chciał zrobić Yahoo Nathan jeszcze w tamtej kadencji. No ale on się nie zgodził właśnie ze względu na to, że to mogło przeszkodzić w tej normalizacji stosunków i jak gdyby nastawić wrogo wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem tam Jordanii, bo Jordanii, ale właśnie Arabii Saudyjskiej. Z tą Arabię Saudyjską będzie trwała walka, tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że Mohammed bin Salman zorientował się, że może odgrywać rolę prawie że mocarstwową, i przecież przez całą tę kadencję grał na nosie Stanom Zjednoczonym i krzywda mu się nie stała, tak? Co więcej, no wyrósł właśnie dzięki OPEC Plusowi, dzięki temu, że nie przystąpił do sankcji tych rosyjskich, dzięki normalizacji właśnie z Iranem i relacjom z Chinami, prawda? To też on urósł, więc jego też nie będzie łatwo tak bardzo przekupić, no ale zakładam, że Trump jednak będzie, jeżeli on jest uważa, że to zrobi, i pewnie to po prostu zrobi. Natomiast mamy jeszcze jeden konflikt i to jest ten konflikt najbardziej istotny i tak naprawdę największa niewiadoma. Bo sprawy NATO, prawda, to państwo wiecie, Trump prawie na pewno zapowie, że Europa ma się umieć obronić sama, że dosyć tego wykorzystywania wojsk amerykańskich, to czy wojska amerykańskie w ogóle wycofa, czy tylko pozostawi gwarancje i ewentualnie zostawi je na przykład w Polsce, to za chwileczkę będziemy mieli właśnie sprawdzam dla wszystkich tych naszych i bulandyjskich w szczególności polityków, którzy twierdzą, że mają jakieś tam super dojścia do Trumpa. Zaraz się okaże, co to znaczy te super dojścia. Więc, bo to będzie bardzo szybka, bardzo krótka piłka. Prawie na pewno powtórzy wymuszenie na Europie właśnie tej zdolności do samodzielnej obrony, być może przy wsparciu amerykańskim dotyczącym właśnie tych najbardziej strategicznych i najtrudniejszych do odtworzenia kwestii, czyli na przykład zwiadu satelitarnego, ewentualnie bombowców dalekiego zasięgu, rakiet dalekiego zasięgu, parasola nuklearnego i tak dalej, prawda? Czyli tych rzeczy, których sobie Europa, krótko mówiąc, nigdy nie miała sobie jej wypracowywać, nawet w tych najbardziej szalonych planach amerykańskich, więc to jest możliwe, że to pozostawi, natomiast reszta powie, panowie, chcecie się bronić, chcecie być niepodlegli, no to bądźcie. Natomiast ja już nie będę za to płacił ani grosza więcej. I to jest chyba jego ta. No ta linia jest znana od lat, więc tutaj się to nic nie wydarzy. No to jest, to się wydarzy za chwilę. To tylko jedyny problem, bo poza tym, jeżeli jeszcze zawrze jakieś porozumienie z Putinem, szczególnie właśnie dotyczące jakiejś architektury właśnie bezpieczeństwa europejskiego, to za chwilę może się okazać, powiem, proszę bardzo, ja wam dałem pokój, w związku z tym nie macie tutaj specjalnie zagrożenia wojną. Może to zagrożenie się pojawić, ale się przygotowujcie, prawda? Kupiłem wam parę lat być może spokoju, więc się zbrójcie i generalnie radźcie sobie sami. I pojedzie. Razem z amerykańskimi żołnierzami. Co zrobi w takiej sytuacji zarówno Smutin, jak i Kartoffelnführer, to już jest zupełnie inna sprawa. No i, Państwa, mamy oczywiście ostatni, najbardziej enigmatyczny tak naprawdę i moim zdaniem najbardziej nieprzewidywalny, a może właśnie wręcz przeciwnie, najprostszy teatr konfliktu, to jest sprawa Tajwanu i sprawa Chin. Znaczy generalnie Indo-Pacyfiku, bo to oczywiście szerzej, no ale symbolem tego jest Tajwan, są Chiny, prawda, jest Korea Południowa, Japonia, prawda, te próby tworzenia różnych sojuszy, takie dosyć nieudolne zresztą przez demokratów teraz, przez ostatnią kadencję, te właśnie takie rozpaczliwe próby budowy jakichś tam kolejnych Indo-Pacyfików, porzucanie poprzednich, notabene planów zupełnie bez jakby powiedzenia dlaczego i tak dalej. No, to jest rzecz, która na pewno w Stanach Zjednoczonych wywołuje dużo więcej emocji niż w Europie. No ale koniec końców, po pierwsze, cały czas twierdzi, znaczy Trump twierdzi, że ma świetne relacje z Xi Jinpingiem, że go podziwia i tak dalej. No ale po drugie też powstaje pytanie, jaki tak naprawdę pomysł alternatywny w stosunku do trumpowskiego mieli demokraci. No bo tak, z jednej strony, pamiętajmy, Stany Zjednoczone, i to jest chyba clue tego, z jednej strony Stany Zjednoczone zbroją Tajwan, przygotowują go, znaczy wspierają po cichu jego wszelkie działania separatystyczne, czyli takie, które mają doprowadzić do ogłoszenia na przykład niepodległości przez Tajwan. No bo już raczej takich głosów, że to jest jedyny reprezentant narodu chińskiego, to już jest passé, prawda? Tego już w polityce amerykańskiej nie uświadczymy. A z drugiej strony oficjalnie twierdzą, że są przywiązani do pryncypium jednych Chin, uważają, że Tajwan jest terytorium chińskim i generalnie są przywiązani do tych pryncypiów, prawda, polityki, prawda, zresztą podpisanych z Chinami, czyli krótko mówiąc uznają suwerenność Chin nad Tajwanem z jednej strony, z drugiej strony wspierają separatyzm, prawda, żeby te Chiny drażnić. No ale z trzeciej strony też nie są przygotowani do tego, żeby nagle Tajwan ogłosił niepodległość, prawda, i prowadzić wielką wojnę z Chinami o Tajwan. W związku z tym ta polityka, oprócz wkurzania Chin i oprócz angażowania wielkich sił i środków, nie ma jak gdyby końca. Bo wiecie Państwo, no każdy konflikt musi mieć jakiś cel, tak, jakiś koniec. No więc celem zrozumiałym byłoby, gdyby na przykład Stany Zjednoczone, właśnie demokraci powiedzieli, dobra, my popieramy w perspektywie, nie wiem, 5 lat ogłoszenie przez Tajwan niepodległości. To byłby jasny, czytelny komunikat, to jest wrogi w stosunku do Chin, ale przynajmniej ta polityka byłoby zrozumiałe. No po co się zbroi, prawda, po co się namawia, po co się drażni i tak dalej. Albo też uznajemy, że nie, że to jest sprawa wewnątrzchińska i będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi, jeżeli pomożemy w jakiejś konferencji, na przykład możemy dobre usługi świadczyć, dogadania się państw chińskich między sobą. No więc, no bo nie ma trzeciej, no trzecim właśnie trzecią drogą, to jest jak gdyby taki uśpiony konflikt, który w każdej chwili może się zamienić nam w pełnoskalową wojnę, włącznie z użyciem broni nuklearnej przez obie strony, która utrzymuje tak naprawdę floty na Pacyfiku w tej chwili w stanie permanentnej gotowości bojowej, odgrzewania wszystkich lotnisk po II wojnie światowej, prawda, i zastanawiania się, jak będzie wyglądało zdobywanie kolejnych wysp, które przechodzą gdzieś tam jeszcze na stronę chińską, budowanie tych różnych egzotycznych sojuszy, w tym nagle z Indiami, które i tak wolą ruskich, prawda, od Stanów Zjednoczonych i tak dalej, tak, czyli taka trochę bezsensowna polityka, ale mówię, dlaczego bezsensowna, bo nie mająca jak gdyby, nie mówiąca, czemu ona służy. Znaczy oprócz wkurzaniu, prawda, permanentnemu Chin i jak gdyby utrzymywania takiego stanu na granicy, powiedzmy, konfliktu zbrojnego. Bo nic więcej, tak? Znaczy to nic więcej nie daje. Tym bardziej, że same Stany Zjednoczone przerzuciły przecież do Chin znaczną część swojego przemysłu i teraz odspawanie się od tego outsourcingu produkcji, czy zabranie stamtąd tych fabryk, to jest w ogóle jakaś niewyobrażalna operacja, na którą chyba nikt z Stanów Zjednoczonych specjalnie nie jest gotowy. Prawda, Trump chyba, wydaje mi się, obiecywał coś podobnego, więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Natomiast na pewno to nie jest coś prostego, prawda, łatwego i coś, co się stanie w ciągu jednego dnia. Szczególnie gdyby doszło do jeszcze jakichś wojen handlowych, prawda, zanim wybuchnie jakaś poważniejsza. Więc to jest akurat dla mnie przynajmniej najtrudniejsze do spospekulowania, bo przyznam Państwu, że nie mam pojęcia, co może zrobić Trump. Trump może, jeżeli dobrze odczytuje to, co on robił do tej pory, przynajmniej w poprzedniej kadencji, to Trump jest zwolennikiem właśnie dosyć prostych rozwiązań. Czyli on po prostu postawi sprawę jasno, nie wiem, panowie, albo uznajcie suwerenność Tajwanu, a my wam w zamian, i tu przedstawi listę, albo my uznajemy waszą suwerenność nad Tajwanem, róbcie sobie co chcecie, ale w zamian za to chcemy. I tutaj jest też lista powiedzmy żądań, szczególnie jeżeli to będzie korzystne ekonomicznie, a jeszcze na dodatek korzystne ekonomicznie w krótkim okresie, także amerykański podatnik, amerykańska gospodarka odczuje taki sukces takiej polityki, to Trump nie będzie miał problemu, żeby się wycofać również z Tajwanu. Natomiast jak to będzie, tym bardziej będzie to kontrast, prawda, z tą polityką demokratów, tym bardziej, tak jak mówię, no, polityka demokratów nie miała zdefiniowanego rezultatu tej polityki. Rezultatem polityki Trumpa może być na przykład wielkie otwarcie gospodarcze Chin na produkty amerykańskie w zamian za na przykład odczepienie się od kwestii Tajwanu. Trump nie ma żadnego problemu, jak wiemy, z poprzedniej kadencji, z rozprzęgania sojuszy. Pamiętamy, że przecież w ciągu jednego dnia porzucił Kurdów całkowicie. Zresztą demontując całą układankę Obamy, bliskowschodnią, i tak naprawdę to był początek końca obecności Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Znaczy ja mówię o tym później, o tej całej układance, która się posypała, Syria, Kurdowie, Irak, prawda, Afganistan i tak dalej. No to już jest zupełnie inna historia, więc mamy takie perspektywy prezydentury Trumpa. No ta prezydentura na pewno, znaczy może inaczej, na pewno będzie zwiększa oglądalność mojego podcastu, więc ja tutaj się specjalnie nie czepiam, bo będą to na pewno bardzo ciekawe czasy. Natomiast no, to, co jest dla nas powinno być niepokojącego, znaczy jedyna rzecz dla nas niedobra w tej całej układance, bo w tej całej układance z punktu widzenia akurat u nas, prawda, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś wesoła, byle polska wieś spokojna. Natomiast to, co jest dla nas, może być zagrożeniem, i to jest zagrożenie realne, ale to będziemy wiedzieli o tym naprawdę bardzo, bardzo szybko, to jest ewentualna druga Jałta, na którą może Putin namówić Trumpa. Czyli rozstrzygnięcie amerykańsko-rosyjskie ponad głową między innymi naszą, znaczy nas to generalnie i tak nikt nie pyta zdanie w żadnej poważnej sprawie, no ale tutaj będzie to jeszcze bardziej widoczne, szczególnie w takiej sytuacji, w której zostaną podjęte, czyli krótko mówiąc, Putin będzie mógł chcieć uzyskać dużo więcej niż Ukrainę, bo to, czy tam takie terytorium, prawda, czy takie miasteczko, czy inne zajmie, to jego akurat to ani ziemi, ani grzeje. On i tak odtrąbi, że to jest wielkie zwycięstwo. Natomiast dla niego ważniejszą rzeczą jest ustalenie architektury bezpieczeństwa europejskiego, w tym demilitaryzacja krajów, które mogłyby mu zagrażać. No, Polska jest akurat już oficjalnie, prawda, i realnie uznawana przez Rosję za zagrożenie, a w związku z tym może dojść właśnie do demilitaryzacji Polski na podstawie właśnie tego typu układu. Znaczy oczywiście my się nie musimy demilitaryzować, po prostu wystarczy, że Amerykanie powiedzą, no dobra, no jak się nie zdemilitaryzujecie, to sobie będziecie, no właśnie macie, zdaje mi się, amerykański sprzęt, więc ciekawe, kto wam sprzeda części zamienne, jak te samoloty latać będą i tak dalej, więc tutaj nie ma jak gdyby, albo na przykład zostaną skancelowane te deale na F-35, no może się wydarzyć milion różnych rzeczy, jeżeli by się Trump dał jak gdyby namówić Putinowi na taką drugą Jałtę. Więc taka Jałta jest dla nas najbardziej najbardziej niebezpieczna. Wszystkie inne postanowienia, włącznie z tym, czy Ukraina będzie tak, znaczy oczywiście ja wiem, że w naszym rządzie tam będzie okres wielkiej smuty, bo przyłączenie Rzeczypospolitej do Ukrainy, prawda, to byłoby w ogóle najcudowniejsze, co by się tam mogło podobać. Natomiast niektórym przynajmniej, i to tak chyba otwartym tekstem już to mówiąc, natomiast no, inne te kwestie, to czy będzie granica bliżej, prawda, Odessy, czy dalej, czy Ukraina będzie w tym, czy ten konflikt będzie zamrożony na 70 lat, czy zakończony, to akurat nas ani ziębi, ani grzeje, prawda? Największym problemem, który mógłby się pojawić właśnie, to jest ten problem rozstrzygnięć geostrategicznych ponad naszymi głowami, bez uwzględnienia naszego jakiegokolwiek interesu, i to jest poważne zagrożenie. No oczywiście są jeszcze takie oboczne, no, ale już o nich nie będę mówił, bo to same związane z przyszłością nie tyle NATO, prawda, co Unii Europejskiej, ale to są kwestie, których teraz nie chcę omawiać, prawda, na przykład przyjmowania Ukrainy bez spełnienia kryteriów dotyczących norm na przykład do Unii Europejskiej, to może nam zlikwidować, prawda, przemysł, rolnictwo i jeszcze kilka innych rzeczy, no ale to nie sądzę, żeby akurat to była akurat domena Trumpa w tych wszystkich rozważaniach, tak? Trump raczej się nie będzie na takich rzeczach koncentrował. Natomiast to, co zrobi w relacjach z Putinem, no to tak jak mówię, będziemy widzieli za chwilę. Oczywiście w tej całej układance zakładamy sprawczość Trumpa. Oczywiście może być tak, że no ponieważ, jak Państwo wiecie, no do tego tanga potrzeba dwojga, więc może być tak, że Putin sprytnie powie po tatarsku, a wała, no i będzie negocjował, znaczy nie przestraszy się Trumpa i będzie starał się ten konflikt przeciągnąć, ale po to, żeby właśnie wynegocjować sobie lepszą pozycję, no i też, żeby trochę zagrać Trumpowi na nosie, bo pokazać, że no proszę bardzo, miał być pokój w ciągu jednego dnia, mija powiedzmy 100 dni, a dalej tego pokoju nie ma. Więc to będzie Trump będzie tym bardziej przymuszony, żeby być może pójść na dalej posunięte koncesje, żeby ten pokój miał miejsce. No ale to już są takie rozgrywki jakby, które no, będziemy za chwileczkę obserwować. To już nie jest odległa przyszłość, my mówimy o najbliższych 3-4 miesiącach, to się wszystko będzie w tym czasie rozstrzygało. No dobrze, proszę Państwa, więc mam nadzieję, że Państwo wytrzymaliście tą moją tyradę. No niestety, ale trzeba było o tym opowiedzieć, to jest ważna sprawa. Natomiast przechodzimy do tematu numer dwa, bo mamy jeszcze jakiś jeden temat dzisiaj. Temat numer dwa, musimy o nim opowiedzieć, bo to nie jest rzecz mała. Pozostałe tematy dzisiaj spadną, trudno. Otóż no mamy, przechodzimy teraz do państwa położonego tam, gdzie ma ochotę być położone. Otóż, i zostało przez kogoś położone, to też trzeba pamiętać, zasługa z Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Otóż nasz ulubiony premier Milejkowski, zwany nie wiadomo czemu Jachunatanem, wywalił swojego ministra obrony, czyli Joława Galanta. Notabene obaj mają właśnie na dniach być może dostać już ten słynny list gończy, więc to też jest ciekawostka. Otóż oficjalnie stało się to z powodu różnic w prowadzeniu wojny w strefie opatrunku, co zresztą spowodowało protesty w całym kraju. Notabene trzeba pamiętać, że Joław Galant był postrzegany i zresztą tak się plasował politycznie jako zwolennik dogadywania się z Amerykanami, czyli prowadzenia polityki wobec wszystkich dookoła w koordynacji z Amerykanami. Więc jego wywalenie w tym momencie jest też pewnym symbolem tego, że Jachunatan nie pozwoli Amerykanom na ingerowanie w to, co robi w tej chwili na wszystkich wojnach, które prowadzi. Co robił Galant? Galant po pierwsze naciskał na zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni w strefie opatrunku i uwolnieniu zakładników, czyli coś, czego kahaniści w rządzie czy mesjaniści w rządzie Jachunatana absolutnie nie chcą. Znaczy oni są zdecydowanymi przeciwnikami uwolnienia tych zakładników i tyle. Mówimy o Benświrze, Smotriczu, ale Jachunatan, prawda, tak gdyby podąża tą samą ścieżką. Druga sprawa to jest kwestia polityki wewnętrznej i poboru heredich, prawda, czyli tych ultraortodoksów do wojny, znaczy do wojska. Jak wiadomo, co więcej, Galant był postrzegany i jest postrzegany jako wewnętrzny przeciwnik Jehonatana i był tym najbardziej umiarkowanym głosem w rządzie w kwestiach bezpieczeństwa. Zresztą mówił mniej więcej jednym głosem, którym mówiło kierownictwo humanistycznej armii, SB, czyli Shin Bet, prawda, czyli Służba Bezpieczeństwa oraz Mossad i inne wesołe organizacje i agencje. Tutaj Jehonatan ogłosił decyzję, powiedział, że między nim a Galantem pojawiły się znaczne rozbieżności w prowadzeniu wojny. Natomiast Galant powiedział, że Jehonatan zwolnił go z powodu trzech głównych nieporozumień: poboru Heredich, umowy o uwolnieniu zakładników oraz, i to jest, proszę Państwa, clue tak naprawdę tego, dlatego to jest takie sensacyjne, oraz sprawa wezwania do powołania Państwowej Komisji Śledczej w sprawie zaniedbań bezpieczeństwa związanych z atakiem Humusu, na, widzicie Państwo, i już po zasięgach, na państwo położone, gdzie położone, 7 października 2023 roku. Powiedział Galant: moje stanowcze stanowisko jest takie, że każda osoba w wieku poborowym musi zostać zaciągnięta do wojska. Oczywiście to w oświadczeniu transmitowanym na żywo w telewizji. Muszą służyć w siłach obronnych i bronić państwa. Tu wiadomo którego. To już nie jest tylko kwestia społeczna, to kwestia najwyższej wagi dla naszego bezpieczeństwa i istnienia. Natomiast ponieważ ustawodawcy, którzy w zasadzie oni nie są heredimi, ale podają się za ich rzeczników, tak? Oni się sprzeciwiają tym radykalnym środkom, natomiast no, gdyby udało się Galantowi przeforsować to stanowisko, to byłaby zagrożona koalicja Jehonatana. Wiadomo, Jehonatan idzie do więzienia i tak naprawdę, a potem być może jeszcze na wycieczkę do Hagi i tam ktoś wyrzuci kluczyk, tak? Bo to już będzie pewnie spędzi cały ten czas w przepięknym zresztą i malowniczej Holandii. Otóż, no więc wiadomo, że on oczywiście zrobi wszystko, żeby tak się nie stało. Oczywiście Galant jeszcze pod koniec przemówienia oddał hołd humanistycznej armii, poległym żołnierzom, zakładnikom żywym i nieżywym i ich rodzinom, prawda? Więc generalnie prawda, pokazał, za kim był, a przeciwko czemu, jak gdyby go Jehonatan zwolnił. No to jest też ciekawostka, bo to jest bardzo niezwykły moment na zwalnianie ministra obrony. Znaczy, ten wewnętrzny motyw jest jedynym rozsądnym. Trzeba powiedzieć, że po pierwsze tak, w strefie opatrunku prowadzi cały czas humanistyczna armia ciężkie walki z Humusem, który jakoś pomimo odtrąbienia, że został pokonany, ponad rok nie daje się pokonać. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wielkości dwóch dzielnic Warszawy, tak naprawdę obszar. Po drugie, mamy Jabollah w Libanie, jak na razie bez żadnego sukcesu, jeśli chodzi o zdobywanie miejscowości na terytorium Libanu. Co prawda są wielkie sukcesy, jeśli chodzi o depopulację ofiar i cywilów, głównie ostatnio w Dolinie Beka, już bez żadnych ostrzeżeń notabene, i daleko poza szyickimi wioskami w tej chwili po prostu zrzuca się, znaczy jest to, jakby to by powiedzieć, powietrzne oddziaływanie miłością na całe osady, które są po prostu deurbanizowane do poziomu mniej więcej 10 cm nad poziom trawy. I to jest również depopulacja już w tej chwili całych wsi i tutaj sukcesy są wielkie, natomiast w walce z uzbrojonym przeciwnikiem sukcesy są żadne. Nie można odtrąbić zajęcia żadnego większego miasteczka. To, co jest ewentualnie zajmowane, to są ruiny miasteczek, które były na samej granicy, a i tutaj humanistyczna armia wchodzi, wychodzi, bo w tych ruinach, jak się okazuje, jeszcze gdzieś tam czai się Jabollah, który ma tych tuneli, jak się okazuje, tyle co Humus albo i więcej. Więc tutaj jest, zresztą to jest opisywane dzisiaj, Washington Post, taki wielki też artykuł opublikował właśnie na temat tego, co tam wyprawia humanistyczna armia w Libanie. No ale krótko mówiąc, sukcesów tutaj w tej wojnie nie ma, przynajmniej na razie. Może się to zmieni w każdej chwili, ale jak do tej pory nie. Co więcej, wskazuje się, że Galant utrzymywał bardzo bliskie kontakty z wysokimi rangą urzędnikami amerykańskimi i że tak naprawdę oni się komunikowali z rządem Jachunatana przez niego, no a nie przez samego Jachunatana, co oczywiście frustrowało Jachunatana do białości. No, generalnie jest tak, że Stany Zjednoczone unikają bezpośredniej krytyki Jachunatana za zwolnienie. Twierdzą, że Galant był ważnym partnerem we wszystkich sprawach związanych z obroną państwa położonego tam, gdzie położone, i zobowiązano się do współpracy z następnym ministrem obrony. No więc następnym ministrem obrony jest pan, którego imienia nie wymienię, bo znowu naruszy się pewnie jakiś kolejny algorytm, ale nazywał się Katz, ksywa hangover, prawda, czyli syndrom dnia następnego. To do niedawna minister spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych notabene z zerowym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa, natomiast z wielkim doświadczeniem w kwestii odżywiania niemowląt w Polsce. To, jak Państwo pamiętacie, to jest właśnie słynny ten, prawda, o tym mleku matki, prawda, i antyszamanizmie wyssanym. Zresztą on nie tylko to on jest również autorem bardzo wielu różnych głupawych memów przeciwko królowi Hiszpanii, przeciwko różnego rodzaju tekstów, przeciwko szefowi ONZ-u, przeciwko szefowi, znaczy przeciwko Borrellowi. No generalnie jak gdyby fanklub i on, jego zresztą, on ma ksywę podobno buldożer, tak go nazywają tam w Likudzie. Rzeczywiście umysłowość, aparycja, umysłowość, wdzięk, bezpretensjonalność rzeczywiście pasuje do jego ksywy. Buldożer to jest chyba prawidłowe. Natomiast, no jest, wiecie Państwo, to jest tak, zresztą Państwo widzieliście na pewno, no twarz nieskażona inteligencją, wzrok tęsknie błądzący za rozumem. I to jest to, co można o nim powiedzieć. Natomiast, no właśnie, on ma takich różnych swoich akolitów, jak rezydujący w Polsce, ulubieniec chyba naszego ministra spraw zagranicznych, bardziej, że kogoś trzeba słuchać, prawda, czyli pan Lewinę i tak dalej, więc to jest właśnie, on ma takich różnych swoich akolitów więcej, oni są czasami wydalani z niektórych krajów, w niektórych krajach właśnie sobie pozwalają na tyle samo, w niektórych nawet na więcej czasami, no krótko mówiąc, w ONZ-cie, prawda, ten sam, który tam z niszczarką chodził i tak dalej, w pasiaku nie przyszedł, tylko to była jedyna rzecz, której jeszcze widocznie ze względu na to, że nie mógł pewnie skombinować w krótkim czasie. Także pan właśnie ów będzie teraz ministrem obrony, ma natomiast na pewno zaletę, prawda, bierny, mierny, ale wierny, prawda, więc to tutaj wszyscy są komentatorzy zgodni, że oprócz specyficznej umysłowości, wdzięku i polotu, prawda, rzeczywiście niewielkiego 20-tonowego buldożera, to oprócz tego właśnie jest wierny Jachunatanowi i to jest najważniejsze. Czyli on tutaj, krótko mówiąc, znaczy nie było, próbowano nawet znaleźć, czy było chociaż jedna rzecz, w której się różnił kiedykolwiek od Jachunatana, absolutnie nie. Przynajmniej tak pisze opozycyjna, notabene prasa rzymska. Co więcej, warto powiedzieć, że Jachunatan powiedział sam, że zaproponował rzekomo Gideonowi Saarowi, właśnie zresztą znanemu radykałowi, prawda, tą pracę na stanowisku ministra spraw zagranicznych i formalnie właśnie, żeby wprowadził tą swoją małą prawicową partię do koalicji. No, Saar generalnie jest radykałem, no więc będziemy mieli kolejnego radykała w tej parodii rządu. Niegdyś zresztą zaciekły krytyk Jachunatana dołączył do rządu właśnie we wrześniu z opozycji, ale jego frakcja nie podpisała umowy koalicyjnej. Więc jeżeli by partia Saara dołączyła do koalicji, to nawet gdyby od tej pory Galant na przykład głosował przeciwko, to cały czas rząd byłby stabilny. To jest zresztą, ta cała decyzja jeszcze dotyczy, no mamy właśnie, i być może to też przeważyło, proszę Państwa, ponieważ tam się chmury zaczęły kryminalne po raz kolejny gromadzić nad Jachunatanem, ze względu na to, że ten skandal związany z rzecznikiem, czyli tymi czterema żołnierzami z wywiadu, którzy zostali aresztowani, no bo wiele wskazuje na to, właściwie wszystko wskazuje na to w ten sposób, że pan ten, który wyciekał informacje ściśle tajne, robił to w porozumieniu z Jachunatanem. Więc to jest coś, co zostało wyciągnięte zresztą przez Galanta, a poza tym jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. To ja Państwu powiem, to jest przeciek, tak, który się pojawił ostatnio, Zaraz Państwu tylko zacytuję dosłownie, bo pojawiła się taka informacja dosłownie przed samą tą dymisją, że jest prowadzone śledztwo dotyczące w tej chwili w gabinecie i ten wyciek jest przypisywany właśnie Galantowi, że pojawiło się śledztwo w sprawie fałszowania zapisów rozmów w gabinecie, czyli protokołów z gabinetu państwa położnego w Palestynie dotyczących 7 października. To jest właśnie to, dlaczego właśnie Yoav Gallant domagał się Państwowej Komisji Śledczej. Otóż to po prostu by, jak Państwo wiecie, jedną z hipotez jest to, że 7 października był znany, to wiadomo, prawda, bo już w tej chwili te partykularne, czy takie oderwane jak gdyby od większego obrazu śledztwa w IDF-ie to stwierdziły, że na pewno jednostka takiego zwiadu elektronicznego zajmującego się nim na poziomie już taktycznym poinformowała o tym, że tam się gromadzą, prawda, tam paralotniarze i tak dalej. I to zostało zablokowane całkowicie, czyli w ogóle nie przekazano, nawet nie wprowadzono żadnego stanu alertu, nakazano, żeby się zajęli czymś innym. No i właśnie ten nakaz, powstaje pytanie, na jakim szczeblu był podjęty. Opozycja oczywiście sugeruje, że to było celowe działanie ze strony Jahonatana, bo to by spowodowało właśnie to, co jest w tej chwili, czyli możliwość zlikwidowania ostatecznego problemu palestyńskiego, prawda? No oczywiście tam jeszcze inne zyski polityczne, ale to już dla nas trochę mniej oczywiste. Więc krótko mówiąc, to jest prawdopodobnie stoi za tą zmianą. Co więcej, co jeszcze zrobił Gallant, tak? Bo to jest, warto też o tym powiedzieć. Gallant jest generalnie członkiem Likudu, czyli tej samej wesołej partii, co Jahonatan. Również jest ministrem obrony, był od 2022 roku. Przede wszystkim, no, o co się kłócił z Jahonatanem, prawda? Po pierwsze, kłócił się o przebudowę rzymskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest pierwsza rzecz, o ten właśnie pełzający zamach stanu, który notabene jest dalej realizowany, żeby nie było wątpliwości. Czyli krótko mówiąc, odebrania możliwości sądom na przykład kwestionowania możliwości pełnienia funkcji kierowniczych w państwie przez osoby, które są skazane prawomocnymi wyrokami, na przykład za przestępstwa różne, na przykład finansowe, żeby minister finansów nie mógł być na przykład skazany za oszustwa finansowe. No, może być, jak się okazuje. Więc właśnie po to ta reforma była robiona, żeby sądy nie mogły w coś takiego ingerować. Tutaj Gallant był przeciwko takiej reformie. Jahonatan, no to była jego reforma, prawda, więc on jak najbardziej tak. Po drugie, Gallant zdyskredytował najważniejszy cel obrany przez Jahonatana i deklarowany, czyli całkowite zwycięstwo nad Humusem w Gazie. Powiedział krótko mówiąc, że jest to bzdura. Co więcej, w czerwcu z rządu Jahonatana centrowi politycy odeszli, prawda, z rządu Jahonatana. W związku z tym Gallant po tym był już, jak gdyby, który był zresztą kiedyś generałem, prawda, w armii, on był traktowany jako taki jedyny głos umiarkowania i rozsądku jeszcze w tym rządzie, poza już całkowitymi świrami, gdzie Ben Świr, prawda, nie jest tam jedyny, ale jest dobrą próbką tego, co tam się dzieje, więc ten Gallant był ostatnim, jak gdyby, sprawiedliwym, tutaj już się nie ma więcej. Wskazuje się też, że Gallant bardzo często powtarzał bardzo pragmatyczne stanowiska rzymskich służb bezpieczeństwa. Znaczy, że służby bezpieczeństwa jemu ufały, prawda, on zresztą był też bardzo często rzecznikiem, czyli krótko mówiąc, powtarzał często tezy, które tam te służby bezpieczeństwa głosiły, no, dotyczące oczywiście kwestii strategicznych. Również wskazuje się, że właśnie kwestia odzyskania zakładników uznawał zawsze za priorytetową tutaj, tak się, no, krótko mówiąc, w tym się różnił zasadniczo. Ważne jest również, i to jest to, co moim zdaniem przesądziło o jego losie, otóż on w lipcu jeszcze, i od lipca permanentnie, wezwał do wszczęcia dochodzenia w sprawie zaniedbań w rządzie, które umożliwiły atak 7 października. I powiedział też, że dochodzenie musi zbadać zarówno jego samego działania, jak i premiera. Natomiast Jahunatan natychmiast sprzeciwił się wszelkim próbom utworzenia Państwowej Komisji Śledczej, mówiąc, że dochodzenie musi poczekać do zakończenia wojny, a wojna sobie potrwa. Tak? No zresztą tutaj Galant też ujawnił swoje nieporozumienia z premierem, odegrał kluczową rolę w długotrwałym proteście, w tych podziałach, prawda, społecznych, niepokojach w wojsku również w 2023 roku. Premier nominalnie tak naprawdę zwolnił go za krytykę tempa rządowego planu przebudowy sądownictwa. No ale potem zmienił zdanie, prawda, i pojawiły się też inne argumenty. Co jeszcze można powiedzieć? O całkowitym zwycięstwie powiedziałem. Właśnie, tutaj jeszcze właśnie a propos tego zwycięstwa, to ciekawostka, bo wtedy, kiedy Galant powiedział, że to zwycięstwo całkowite nad humusem jest po prostu bzdurą jako cel wojenny, to tutaj biuro premiera napisało: Galant przyjmuje narrację antyrzymską. Antysemita po prostu, antyszamanista. Szkodzi szansom na osiągnięcie porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników w ten sposób. Tutaj jeśli chodzi właśnie, że tutaj Galant powiedział zresztą, jeśli chodzi o jeszcze, a właśnie, co jeszcze krytykował? Te plany dotyczące gazy już po wojnie. Otóż powiedział, że jest to porażka. Powiedział, że ta porażka popycha państwo położone w Palestynie w kierunku dwóch możliwych rezultatów. Albo państwo położone tam, gdzie chce, zajmie strefę opatrunku militarnie, no i będzie okupować, albo coś będzie musiało zrobić z lokalną ludnością, albo też wycofa się, a w związku z tym humus powróci do władzy, co tak naprawdę wszystkie te ofiary, prawda, cała ta wielka operacja, miliardy dolarów, dziesiątki tysięcy ofiar, no pójdą jak gdyby do kosza, znaczy będzie tak jak poprzednio, tylko Gaza będzie trochę bardziej zrujnowana. I tutaj Galant powiedział: zapłacimy krwią i wieloma ofiarami, bez żadnego celu, a także wysoką cenę ekonomiczną. No i oczywiście oskarżał też kwestie właśnie przetrwania Jahunatana ponad interes narodowy. No więc przy takiej krytyce wiadomo, że został po prostu pogoniony z rządu. Co jeszcze, natomiast właśnie a propos Katza, to żebyście Państwo wiedzieli, ma 69 lat, określany jest, tak jest jak powiedziałem właśnie przez media, jako buldożer ze względu, no właśnie, na wdzięki, bezpretensjonalność oraz umysłowość binarną, wiecie Państwo, 0-1, świeci się, nie świeci. Po nominacji właśnie przysiągł już pokonać wrogów państwa położonego w Palestynie, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych ministrów i premierów pewnie państw europejskich, i osiągnąć cele wojenne kraju. Powiedział: będziemy współpracować, aby poprowadzić instytucje obronne do zwycięstwa nad naszymi wrogami, osiągnąć cele wojny. Powrót wszystkich zakładników jako najważniejszą misję moralną. No, to jest najśmieszniejsze w tym całym przemówieniu. Zniszczenie humusu w strefie opatrunku, pokonanie Jabollahu w Libanie, powstrzymanie irańskiej agresji i bezpieczny powrót mieszkańców północy i południa do ich domów. On był członkiem zarządu Likudu, wcześniej był przewodniczącym konwencji partyjnej, pełnił wiele funkcji w gabinecie od 2003 roku. Generalnie jako minister spraw zagranicznych dał się poznać, jak pisze prasa, również amerykańska, swoimi atakami na światowych przywódców i organizacje międzynarodowe. Stał również na czele dyplomatycznej bitwy przeciwko Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i oczywiście samej UNRWA też. W zeszłym miesiącu Katz ogłosił szefa ONZ-u Antonio Guterresa persona non grata w państwie położonym w Palestynie. Przed objęciem stanowiska ministra spraw zagranicznych pełnił funkcję ministra transportu. Jak to buldożer po prostu. I tam rzeczywiście był od 2009 do 2019 roku, ale był na przykład też ministrem bezteki z uprawnieniami dotyczącymi energetyki oraz też finansów. No generalnie na pewno jedno jest pewne w tym wszystkim, że na pewno będzie dużo większym wsparciem dla premiera Jahunatana, bo nie będzie po prostu kwestionował żadnych jego decyzji. Także I w tej chwili jest tak, że to też warto powiedzieć, że w sumie zarówno Gadi Eisenkot, jak i Benny Gantz, jak i w tej chwili ostatni, prawda, czyli Joab Gallant, to są ostatni generałowie, którzy byli w rządzie, czy byli generałowie, którzy byli w rządzie. W tej chwili jest już, nie ma już praktycznie nikogo. Warto też powiedzieć, że no właśnie Katz pochodzi z Aszkelonu i w Knesecie jest od 1998 roku. Proszę Państwa, i to jest tak, miałem jeszcze dla Państwa dwa tematy, no ale rozgadałem się na temat Trumpa, zresztą Państwa, no taki wybór i taki szok dla niektórych zdarza się raz na 4 lata, w związku z tym warto było powiedzieć dużo więcej. Pewnie będziemy mieli okazję Trumpa, ze względu na to, że on zapowiedział dużo rzeczy w polityce zagranicznej, będziemy mieli okazję komentować często. Natomiast mamy również, to warto powiedzieć, że mamy właśnie kolejną zmianę w państwie położonym tam, gdzie chce, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że mamy też taki element, powiedzmy, z gatunku płaszcza i szpady, to znaczy te śledztwa dotyczące wycieku ściśle tajnych dokumentów, czy też tej sprawy policyjnego śledztwa w sprawie 7 października, zbiegają się właśnie w cudowny sposób z dymisją człowieka, który właśnie wzywał do tych śledztw, co zresztą sugeruje, że ta sprawa nigdy nie zostanie wyjaśniona, żeście Państwo wiedzieli. Natomiast to, co jest niepokojącym komunikatem właśnie z tamtego kraju, to jest to, że policja prowadzi śledztwo nie w sprawie 7 października samego, tylko rzekomego fałszowania w tej chwili na potęgę zresztą dokumentów, zapisów z posiedzeń gabinetu, które mogłyby po prostu wskazać na ewentualnie winnych tego, co się tego 7 października działo. I właśnie w tym kontekście Gallant wzywający do komisji państwowej, żeby zabrała te dokumenty, i zostaje zdymisjonowany. Także proszę Państwa, to na dzisiaj byłoby tyle. Dzisiejsze tematy przeskoczą na jutro, tutaj nic się takiego złego z tym nie stanie. Pewnie jutro też powiemy coś o Trumpie, no bo tutaj Trump będzie nam chodził pewnie do końca tygodnia. Natomiast przypominam Państwu, po pierwsze, patronom na Patronite o wspieraniu tego kanału. Bez Państwa wsparcia niemożliwe jest jego funkcjonowanie, nie będzie możliwe jego funkcjonowanie, więc bardzo proszę o odnawianie subskrypcji, zapraszam też nowych subskrybentów. Przypominam również o książce, książka jest jeszcze cały czas, przez chwilę jeszcze dostępna, znaczy przez chwilę, to przez parę jeszcze dobrych dni, jest dostępna w darmowej wysyłce, także proszę z tego jeszcze korzystać. Pewnie dzisiaj już będzie wysyłana ta wersja z podpisami. Kwestie dotyczące podpisywania jakiegoś indywidualnego spotkań z patronami, to już będę rozmawiał z patronami, znaczy wysyłał to im tam w komunikatach bezpośrednich. Także ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Hejterom, którzy znowu wypełzli, jak się o Rosji opowiada, to o rusałkach, tak? To wtedy zwykle wypełzają, więc wiadomo im co w co. No i właśnie oczywiście Romani i te domum. I pamiętajmy, Alkilaptan Bachu, Alkafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia, do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
有外部势力干涉台湾事务的。 В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.